Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o zagrożeniach dla rozwoju dziecka w perspektywie zapowiadanej zmiany dyrektywy Komisji Europejskiej, która przedstawiła kilka miesięcy temu projekt zmuszający ojców do skorzystania z tak zwanego urlopu tacierzyńskiego, zgodnie z którym 4 miesiące urlopu rodzicielskiego po urodzeniu dziecka będzie musiał wykorzystać ojciec dziecka. Dokument przedstawiony przez Komisję Europejską zmienia definicję unijnego urlopu rodzicielskiego, jaki ma być płatnym urlopem przysługującym każdemu pracownikowi indywidualnie w wymiarze co najmniej 4 miesięcy, bez możliwości przeniesienia go na drugiego rodzica. W polskich warunkach matki po porodzie mogą być zmuszone do powrotu do pracy po niecałych 9 miesiącach, jeśli ojciec nowonarodzonego dziecka nie będzie chciał wykorzystać urlopu, wtedy urlop ulega skróceniu. Zdaniem ministra rodziny, pracy i polityki społecznej pani Elżbiety Rafalskiej proponowana unijna dyrektywa stanowi nadmierną ingerencję w życie prywatne rodziny i polskie prawo, a także sprzeciwia się dobru dziecka. Brukselskie argumenty zmiany przepisów tłumaczone są dążeniem do równouprawnienia we wszystkich dziedzinach życia i aktywizacji zawodowej kobiet, z dążeniem do równego podziału obowiązków domowych i rodzinnych między kobietami i mężczyznami, będącej realizacją wspomnianego równouprawnienia płci. Chociaż jak napisano, projekt dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym ma na celu aktywizację zawodową kobiet, jednak niestety może mieć znacznie dalej idące negatywne konsekwencje prowadzące nie tylko do destabilizacji rodziny z odebraniem rodzicom prawa wolności wyboru, ale także może prowadzić do osłabienia więzi matki z dzieckiem poza najprawdopodobniej zamierzonymi planami realizacji ideologii gender. Proponuje się według strategii Europa 2020, aby aż 70% kobiet było zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, nawet wbrew woli kobiet. Aktywizacja zawodowa kobiet ma być receptą na problemy demograficzne Unii, chociaż gdy ojciec bierze urlop, to przecież pracowników nie przybędzie. Natomiast trudne do przewidzenia, jednak na pewno dramatyczne będą skutki utraty więzi matki z dzieckiem, gdy wiadomo, że tworzenie więzi zaczyna się jeszcze w okresie prenatalnym i trwa do 6-7 roku życia. Na rozwój dziecka ma wpływ nie tylko fizyczny kontakt z dzieckiem przed i po porodzie, noszenie, przytulanie, karmienie piersią, ale zwłaszcza kontakt wzrokowy, psychiczny, co szczególnie dotyczy matki, począwszy od poczęcia aż po zmiany okołoporodowe, jakie przygotowują dziecko do zmiany środowiska. Prawidłowy rozwój prowadzi do prawidłowego ukształtowania człowieka, kształtując się w okresie dzieciństwa i potem w okresie młodzieńczym przez odpowiednio do zestawu chromosomów i gonad, identyfikacją i tożsamością płciową, gdzie ogromną rolę odgrywa okres dzieciństwa, kiedy w 2 roku życia dziecko identyfikuje się z matką, co jest procesem bardzo ważnym, choć nieświadomym, mającym ogromny wpływ obserwowany czasem jako podobieństwo, nie tylko cielesne, ale w ruchach czy postawie albo mimice. Dla dziecka płci żeńskiej matka nadal pozostaje wzorem. Natomiast dla chłopców rozpoczyna się w 3 roku życia identyfikacja z ojcem, zwłaszcza że ojcowie dopiero w tym okresie nawiązują bliższy kontakt z synem. Obserwowany jest nie tylko destrukcyjny wpływ środowiska na nienarodzone dziecko poprzez czy to choroby matki, czy zażywane leki, ale wiadomo o negatywnym wpływie na przykład porodu kierowanego pod wpływem środków znieczulających, czy porodu z cięcia cesarskiego, jakie zaburzają równowagę hormonalną. Niekorzystnie na dziecko działa zarówno poczucie rozdzielenia w pierwszych godzinach po porodzie, po cesarskim cięciu, jak i brak kontaktu z matką przez skórę, co wpływa na zaburzenie wydzielania hormonów. Podobnie niekorzystnie działa opóźnienie karmienia piersią po cięciu cesarskim. Według umownego prawa ciągłości położenie dziecka już na brzuchu po porodzie i bliski kontakt powoduje wydzielanie zarówno hormonów takich jak oksytocyna, ale także znany jest wpływ endorfin, zarówno wytwarzanych w czasie porodu, jak i po nim. Czyli nie tylko przebieg ciąży, ale sam moment przyjścia na świat może zdecydować o późniejszym życiu całego człowieka. Według szwedzkich lekarzy zabieg cięcia cesarskiego zmienić może nawet strukturę DNA poprzez zwiększony poziom stresu w trakcie porodu przez cięcie cesarskie w porównaniu ze stopniowo narastającym stresem w trakcie porodu fizjologicznego. Badacze twierdzą, że cięcie cesarskie jest przyczyną częstszego zachorowania dzieci na choroby immunologiczne, takie jak cukrzycę, nowotwory, otyłość, astmę czy alergię. Kierowane porody mają mieć wpływ także na osobowość człowieka i prenatalna psychologia podkreśla rolę neuronów lustrzanych, odpowiedzialnych za emocje zarówno z okresu życia łonowego, jak i mające odzwierciedlenie zaraz po narodzinach. Dzięki niedawnym odkryciom tego rodzaju komórek mózgowych, czyli neuronów istniejących w pewnych strukturach mózgu, z poznaniem ich funkcji poznano neurobiologiczne podłoże, jakie umożliwia wzajemnie porozumienie, współgranie i odczytywanie czy odtwarzanie czynności mózgu innej osoby. W tym wypadku neurony lustrzane rejestrują twarz matki pielęgnującej dziecko i jej zachowanie. Ponadto ciąża i poród oraz macierzyństwo zmieniają budowę mózgu kobiety, co ma wpływ na troskę i opiekę nad dziećmi. Zarówno ciąża, jak i macierzyństwo są powodem zmiany stężenia hormonów, i to zarówno w czasie ciąży, porodu, jak i w czasie karmienia, które to hormony przekształcają mózg kobiety, powodując powiększenie ilości komórek nerwowych w pewnych obszarach mózgu, a także przemiany strukturalne poprzez wydzielanie nie tylko hormonów płciowych, estrogenu i progesteronu, ale także innych, jak podwzgórze i przysadka mózgowa, które wytwarzają oksytocynę i prolaktynę. Ponadto w trakcie porodu wytwarzane są duże ilości endorfin, jak już mówiłam, a także wytwarzane są różnego rodzaju substancje immunologiczne. Pod wpływem hormonów i zmiany stężenia neuroprzekaźników dochodzi do wzrostu aktywności grup neuronów, dlatego matki stają się odważniejsze, bardziej troskliwe i wrażliwe na potrzeby dzieci w odróżnieniu od ojców, u których naturalnie takie zmiany nie zachodzą. Poprawie ulegają także zdolności przestrzenne matek, a także dochodzi do powiększenia ciał komórek neuronów w podwzgórzu, które odpowiada za podstawowe odruchy macierzyńskie. Do powiększenia neuronów dochodzi także w innych obszarach korowych oraz istoty białej, szczególnie przekształcają się białka wewnątrzkomórkowe oraz aktywność tych komórek. Zachodzące zmiany prowadzą do zmniejszenia lęku, większej śmiałości, a także lepszej orientacji w terenie, a także obszarów, które zawiadują emocjami i stresem. Matki stają się także wrażliwe bardziej na zapachy i dźwięki wydawane przez noworodka, dzięki wyostrzeniu postrzegania pod wpływem najprawdopodobniej kortyzolu, który zwiększa uwagę, czujność, wrażliwość i wzmacnia uczucie więzi z matką, matki z dzieckiem. Zmiany w mózgu powstałe w przebiegu noszenia dziecka w łonie w czasie porodu i karmienia wydają się nie znikać i skutki poznawcze są długotrwałe, utrzymujące się nawet do późnego wieku. Dzięki neuronom lustrzanym są w stanie niemal natychmiast otworzyć obserwowaną osobę i reakcje dziecka przebiegają wraz z rozwojem lustrzanych neuronów, o których opowiem za chwilę. Neurony lustrzane zostały odkryte zupełnie niedawno przez Giacomo Rizzottiego w latach 80. i 90. najpierw u zwierząt, które określono jako grupy komórek znalezione w korze motorycznej płata czołowego i ciemieniowego. U badanych małp zaobserwowano uaktywnianie się pewnej grupy komórek w mózgu niezależnie od tego, czy małpa sama sięgała po pożywienie, czy obserwowała kogoś innego biorącego pokarm. Obecnie dzięki nowym technikom, szczególnie neuroobrazowania, wiadomo, że również człowiek aktywizuje ośrodki w mózgu związane na przykład z bólem, zarówno w sytuacji, gdy sam ból odczuwa, jak i gdy obserwuje kogoś cierpiącego, dzięki czemu poznano neurobiologiczny mechanizm współodczuwania. Neurony lustrzane odkryte także w mózgu człowieka umożliwiają odczytywanie i odtwarzanie czynności mózgu innej osoby z odczytywaniem jej emocji. Neurony lustrzane występują zarówno jako pojedyncze komórki, jak i wiele komórek znajdujących się w różnych obszarach odpowiedzialnych za pamięć, a także w różnych innych strukturach ośrodkowego układu nerwowego, odpowiedzialnych nie tylko za emocje i ruch, ale są rozmieszczone w bezpośrednim sąsiedztwie komórek nerwowych, które odpowiadają za ruchy mięśni. Neurony kodujące programy ruchowe umiejscowione są w korze przedruchowej, która znajduje się przed korą ruchową, gdzie wysyłane są konkretne impulsy do mięśni. Wiadomo już, że mózg jest w stanie automatycznie odtworzyć zachowania, jak i uczucia, a nawet intencje obserwowanych osób. Jak piszą badacze, neurony lustrzane umożliwiają mentalne czytanie i odtwarzanie zachowania innego mózgu. Znaczenie i czynność neuronów lustrzanych wydają się pierwotnym i głównym systemem uczenia się mózgu, zachowania emocji i przetwarzania informacji. Dzięki tym komórkom człowiek potrafi współczuć, posiada intuicję i jest zdolny do spontanicznego porozumiewania się, adaptuje się emocjonalnie do nastroju i sytuacji. Obserwacje, spojrzenia, gesty, postawa ciała obserwowane u innych umożliwiają nie tylko odzwierciedlenie emocjonalne, ale także prowadzą do wewnętrznego przeświadczenia, czego można się spodziewać, czyli chodzi tutaj o intuicyjne wnioskowanie. System lustrzanych neuronów ma być neurobiologicznym podłożem, jakie umożliwia porozumienie, zrozumienie, a także dzięki lustrzanym neuronom dzieci są w stanie niemal natychmiast przypomnieć sobie bliską osobę i reakcje dziecka przebiegają wraz z rozwojem lustrzanych neuronów, począwszy od urodzenia, kiedy dziecko uczy się przez naśladowanie bądź imitację zachowania, zwłaszcza noszącej i opiekującej się dzieckiem matki. Wiadomo, że w wieku 6 miesięcy dzieci zaczynają zapamiętywać przebieg oraz cel sekwencji ruchów, co warunkuje zapamiętywanie poszczególnych działań. 9-miesięczne dziecko wie, że przedmioty istnieją nawet wtedy, kiedy nie są widoczne dla dziecka. Dziecko jest w stanie budować wyobrażenie na temat niewidocznych fragmentów sekwencji poszczególnych działań. W wieku 12-14 miesięcy dziecko potrafi już przewidzieć i zrozumieć cele oraz zamiary obserwowanego zachowania. U dzieci między drugim a trzecim rokiem pojawia się umiejętność współodczuwania i badacze twierdzą, że u podłoża zaburzeń autystycznych na przykład prawdopodobnie leżą ograniczenia różnorodnych układów lustrzanych, chociaż nadal nie wiadomo, czy chodzi o pierwotne zaburzenia biologiczne, czy też dzieci z autyzmem w ciągu pierwszych miesięcy życia mają ograniczone liczbę tychże komórek, być może poprzez brak odpowiedniej opieki nad dzieckiem. Dziecko powinno być pobudzane na różne sposoby, zarówno przez przytulanie, głaskanie, mówienie, czy zabawą, grzechotkami. Wiadomo, że emocje matki wpływają na dziecko. Neurony lustrzane zapisują pewien schemat i pamięć złych doświadczeń, jakie pozostają w nieświadomej pamięci, chociaż dzięki neuroplastyczności ludzkiego mózgu przez kolejne relacje istnieje możliwość zmiany mózgu i nie tylko można odtwarzać te złe nawyki czy stare relacje, ale według naukowców uraz jest podobny do bólu fizycznego i chociaż kolejne wspierające relacje mogą być powodem łagodniejszej reakcji na stres, współczesna nauka, zwłaszcza neurobiologia interpersonalna, potwierdza, że relacje mają ogromny wpływ na tożsamość i poczucie wartości osoby. Badania ostatnie wykazują, że neurony lustrzane odpowiadają na przykład za zaraźliwość emocji. Dzięki neuronom lustrzanym istnieje możliwość wczuwania się w emocje innej osoby, doznania dobrego albo złego humoru, patrząc na innych, bólu, strachu innego człowieka, podobnie reakcję może wywołać śmiech, który, jak wiemy, jest zaraźliwy, czy zły nastrój, który pogarsza samopoczucie. Mimika, spojrzenia, gesty i sposoby zachowania obserwowane są u innych osób, pozwalają także na możliwość oceny dalszego przebiegu zdarzeń i intuicję, co pozwala nawet bez słów lub wbrew temu, co zostało powiedziane, rozpoznać zamiary lub życzenia innych osób. Wspaniały układ neuronów lustrzanych, wydając się jednak bardzo prosty, działa spontanicznie, niezależnie od możliwości analitycznego myślenia. Te proste, ale bardzo inteligentne neurony sąsiadują, jak już mówiłam, z komórkami nerwowymi, które dochodzą do mięśni i różnica czasowa między neuronami a komórkami nerwowymi, które dochodzą do komórek mięśni, wynosi 100-200 milisekund, chociaż możliwe jest pozostanie jedynie przy wyobrażeniu albo rozmyślaniach o działaniu. Neurony lustrzane odpowiadają za słyszane dźwięki i mowę, czy wyobrażenie czynności. Wszystko, co jest widziane, jest zapisane wewnętrznej neurobiologicznej pamięci, także w neuronach planujących i doświadczeniach osoby. Neurony lustrzane umożliwiają przeczucie intuicyjne bez świadomości na skutek wrażeń podprogowych. Ludzie pozostający ze sobą w bliskich kontaktach emocjonalnych mają specyficzną wrażliwość, jaka może odpowiadać za tak zwane przeświadczenia. Neurony lustrzane obecne są w zakręcie obręczy w ośrodku emocji w mózgu, co pozwala, jak już mówiłam, na współczucie i empatię. Badania pokazują, że odczuwamy sympatię przede wszystkim do osób, które potrafią adekwatnie odzwierciedlać, co jest prawdopodobnie jednym z najważniejszych warunków tworzenia więzi emocjonalnej. Udane relacje odzwierciedlania i powstające więzi prowadzą także do uwolnienia endogennych opioidów, dlatego międzyludzkie wsparcie ułatwia znoszenie bólu. Obserwacja i naśladowanie, czy nieświadome kopiowanie sposobu działania prowadzi do powstania nowych połączeń między komórkami nerwowymi, a pamięć działań oraz relacje międzyosobowe są przechowywane w neurobiologicznej postaci układu lustrzanego, najpierw w zabawie poprzez różne formy następnie wymiany kulturalnej, jakie są przeżywane. Sieci komórek nerwowych, za pomocą których są przetwarzane spostrzeżenia, wzmacniają połączenia i podobnie sygnał jest przez dłuższy, jeżeli sygnał jest przez dłuższy czas nieobecny, połączenia słabną i zanikają, co jest znanym nam zjawiskiem. Badacze piszą także, że systematyczne odtrącanie społeczne jest przewlekłym stresem biologicznym, który prowadzi do choroby. I nadmiar neuroprzekaźników wydzielanych podczas stresu może powodować nawet śmierć neuronów. Odzwierciedlenie ma miejsce bez przerwy, codziennie, spontanicznie, mimowolnie, bez namysłu. I badacze twierdzą, że im bliższe pokrewieństwo, tym silniejszy związek emocjonalny i silniejsza aktywacja neuronów, gdzie odgrywa rolę także kontekst sytuacyjny. Badania pokazały, że obszary neuronów lustrzanych są silniej aktywowane podczas obserwowania męskich twarzy, która doświadcza bólu, niż twarzy kobiecej. Obserwacja twarzy męskiej daje aktywowane dodatkowo inne struktury ośrodkowego układu nerwowego, między innymi ciało migdałowate, które odpowiada za strach. Dlatego ból na męskiej twarzy jest odbierany jako sygnał zagrożenia. Ponadto dowiedziono silniejszą zdolność do empatii u kobiet niż u mężczyzn. Kobiety są lepiej przystosowane do współodczuwania, mając więcej istoty szarej w obszarach, w których wykazano występowanie neuronów lustrzanych, które są większe u kobiet niż u mężczyzn. Kobiety potrafią współczuć innym osobom niezależnie od ich działania czy ich uczciwości. U mężczyzn doznawanie bólu przez osobę, która postąpiła nieuczciwie, spowodowało niewielką aktywację w obszarach odpowiedzialnych za empatię, za to wysoką aktywację w mózgu w układzie nagrody, czyli satysfakcję z ukarania nieuczciwej osoby. Zdaniem badaczy mózgu rozwój neurobiologicznego potencjału dzieci możliwy jest jedynie w oparciu o prawidłowe relacje z innymi osobami. Samoocena, zdolności komunikacyjne, wiedza i kompetencje nie rozwijają się samoistnie. Rozwojem dziecka nie da się odgórnie zarządzać, jednak mózgi dzieci potrzebują oczywiście odpowiednich wzorców i rozwój zachodzi poprzez relacje międzyludzkie, opierając się na wspomnianych mechanizmach odzwierciedlania dzięki układom neuronów lustrzanych. Wszelkie zaniedbania, szczególnie nieświadomym okresie pierwszych dni, miesięcy, nawet lat życia, mogą mieć dalekosiężne skutki. Z badań nad mózgiem wynika, że podstawowym zadaniem powinno być wspieranie dzieci, którym nie poświęca się wystarczająco dużo uwagi, nie mają odpowiedniej ilości doświadczeń, które odzwierciedlałyby prawidłowe zachowania, u nich nie rozwijają się potrzebne programy, które na przykład umożliwiają odczuwanie empatii czy nawiązywanie prawidłowych relacji z innymi ludźmi. Za chwilę powiem o rozwoju neuronów lustrzanych. Najintensywniejszy rozwój sieci neuronów lustrzanych przypada na pierwsze lata życia i wszystko, czego doświadcza młody mózg, niejako rzeźbi jego strukturę. Jak piszą badacze obrazowo, stanowiąc odcisk wosku mózgu, szczególnie zapamiętywanie, i odzwierciedlane są zdarzenia stresowe, szczególnie przebiegające z silnymi emocjami. Neurony lustrzane rozwijają się bardzo intensywnie, nie tylko po urodzeniu, ale również w wieku przedszkolnym i w pierwszych latach pobytu w szkole. Dlatego wiedza na temat funkcjonowania tychże komórek nerwowych powinna być przekazywana zarówno rodzicom, jak i nauczycielom. Sieć neuronów lustrzanych działa w inny sposób niż struktury uaktualniane podczas słownego przekazu. Przyswajanie informacji wykorzystujące potencjał neuronów lustrzanych przebiega, jak wspomniałam, w sposób spontaniczny, automatyczny, przedrefleksyjny. Nie tylko u małych dzieci są zaktywizowane sieci neuronów lustrzanych, co wymaga dostarczania odpowiednich wzorców postępowania, po prostu refleksyjnego wychowania. Dzięki neuronom lustrzanym zachodzi mechanizm nieświadomego kopiowania ruchów innych osób albo imitowania innych osób, wczuwania się w emocje, które mają miejsce w różnych sytuacjach społecznych, co powoduje wspomnianą zaraźliwość emocji czy mimowolne naśladowanie ruchów albo postawy ciała. Według badaczy neurony lustrzane pomagają w relacjach i budowania wzajemnej sympatii. Empatia to nie tylko zdolność do współodczuwania emocji innych osób, ale też zdolność do przyjęcia cudzego punktu widzenia i zrozumienia motywów kierujących czyimś zachowaniem czy postępowaniem. Dzięki badaniom z użyciem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego wiadomo, że na poziom tych zdolności odpowiadają za poziom tych zdolności, odpowiadają pewne struktury w mózgu, zwłaszcza takie jak kora przedczołowa, bruzda skroniowo-ciemieniowa, bruzda skroniowa górna. Zaburzenia funkcji w tych obszarach mają miejsce na przykład u osób niezdolnych do empatii, co występuje nie tylko u osób autystycznych, ale u osób psychopatycznych albo osobowości antysocjalnej. Dzięki badaniom wiadomo, że osoby psychopatyczne charakteryzuje brak empatii, brak współodczuwania z jednoczesnym wyrachowaniem i stosowaniem złożonych manipulacji w kontaktach społecznych. Z biologicznego punktu widzenia osoby psychopatyczne odznaczają się upośledzonymi wzorcami aktywności komórek nerwowych określanych neuronami lustrzanymi, a także zaburzonymi mechanizmami, które nie pozwalają na przyjęcie cudzej perspektywy i zrozumienia cudzego bólu, chociaż jak wspominałam, mózg człowieka cechuje ogromna neuroplastyczność. I obwody neuronalne w mózgu człowieka mogą ulegać przekształceniom, czyli możliwe jest utrwalanie pewnych połączeń nerwowych składających się na układy tworzące empatię. Część praktyków uważa, że w powstawaniu empatii mogą pomóc techniki medytacyjne, także ćwiczenia fizyczne, które służą wyzbyciu się agresji, czyli że empatię można ćwiczyć, rozwijać, chociaż najlepiej uczyć się jej od kochających rodziców. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu powiedzieć o nowych odkryciach w mózgu, a jednocześnie o zagrożeniach ze strony nowego prawa, które przygotowuje nam Komisja Europejska. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.